Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Drodzy radiosłuchacze, zapraszamy do wysłuchania Synaksarionu, który jest swoistą encyklopedią prawosławia. Zawiera wiadomości z zakresu teologii, filozofii, etyki, apologetyki, egzegetyki Pisma Świętego, nawet geografii czy historii. Zawiera krótkie życiorysy świętych na każdy dzień roku i historyczne opisy świąt. Każdy z synaksarionów wyjaśnia, jak i kiedy przebiegało dane wydarzenie oraz z jakiego powodu święta te są obecnie takimi oraz dlaczego zostały ustanowione przez świętych ojców, poczynając od niedzieli Ocalniku i Faryzeuszu i kończąc na niedzieli wszystkich świętych. Synaksarion pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, Triumf Ortodoksji. Dzisiaj, w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, Kościół przyjął świętowanie przywrócenia kultu świętych i czcigodnych ikon, czego dokonał cesarz Michał wraz ze swoją matką, błogosławioną cesarzową Teodorą, a także święty patriarcha konstantynopolitański Metody. Historia tego wydarzenia jest następująca. Kiedy Leon Izauryjczyk, który przedtem był świniopasem i poganiaczem osłów, z dopustu Bożego zagarnął tron cesarski, wezwał do siebie patriarchę Germanosa, który wtedy rządził kościołem, i powiedział do niego: wydaje mi się, Włodyko, że ikony niczym nie różnią się od bożków, dlatego też nakaż, aby jak najszybciej je zabrano, a jeśli są to prawdziwe obrazy świętych, to trzeba je powiesić wyżej, żebyśmy my, tonący w grzechach, nie kalali ich cały czas, całując je. Patriarcha odrzucił tę niegodziwość cesarza, mówiąc: czy to nie ty, cesarzu, jesteś tym, kto według proroctwa zacznie prześladować święte ikony i kto ma na imię konon? Cesarz odpowiedział: byłem tak nazywany w dzieciństwie. Ponieważ patriarcha nie podporządkował się jego woli, cesarz wygnał go i na jego miejsce wprowadził swego wspólnika Anastazego. I wtedy jawnie już zaczął walkę przeciwko świętym ikonom. Powiadają, że jakoby już wcześniej przekazali mu tę nienawiść do ikon Żydzi, którzy w tym czasie, gdy był on biedny i wraz z nimi zajmował się pracą poganiacza osłów, czarami przypowiedzieli mu wyniesienie na tron. Po tym, jak dziwnie przerwano zostało życie Leona, najgorsze jego lwiątko, syn Konstanty, Kopronimos, został jego następcą jako władca, a jeszcze bardziej jako okrutny prześladowca świętych ikon. Trzeba powiedzieć, że uczynił on wiele strasznych nieprawości i także umarł haniebną śmiercią. Po nim odziedziczył tron jego syn Leon, który miał za matkę Chazarkę, ale i on zmarł okrutną śmiercią. Następcami tronu zostali Irena i Konstantyn. Na żądanie patriarchy Terazjusza zwołali oni siódmy sobór powszechny, na którym Kościół Chrystusowy znów przyjął kult świętych ikon. Po usunięciu Ireny i Konstantyna wyniesiono na tron Nicefora Genika. Po nim stał Rakiosa i następnie Michała Ranbagą, czczących święte ikony. Następcą Michała został podobny do zwierza Leon Armeńczyk, będąc oszukańczo wprowadzony w błąd przez pewnego mnicha, pustelnika, zaczął on powtórnie prześladowanie ikonoklastyczne i znów Kościół Boży okazał się pozbawiony piękna. Leona Armeńczyka zastąpił Michał Amoryjczyk, a po nim panował jego syn Teofil, który znów zaczął prześladować ikony, przewyższając tym wszystkich swoich poprzedników. Teofil wielu świętych ojców poddawał różnym karom i torturom za czczenie świętych ikon. Powiadają jednak, że on w czasie swego panowania szczególnie dbał o sprawiedliwość, nie cierpiał bowiem niesprawiedliwości i po całym mieście przez wiele dni poszukiwano człowieka, który powinien z kimś prawować się w obecności cesarza, ale go nie znaleziono. Teofil jako autokrator rządził 12 lat, po czym zachorował na dysenterię, która tak go męczyła, że otwierał szeroko usta, aż do samej krtani. Cesarzowa Teodora cierpiała bardzo z tego powodu, a gdy zasnęła na moment, zobaczyła we śnie Najświętszą Bogorodzicę, trzymającą na rękach przedwieczne dzieciątko, otoczoną świetlistymi aniołami, którzy biczowali i basztali męża cesarzowi. Gdy ona się obudziła, to Teofil nieco przyszedł do siebie i wołał: biada mi nieszczęsnemu, biczują mnie za święte ikony. Cesarzowa natychmiast położyła mu na głowie ikonę Bogorodzicy, modląc się ze łzami. Teofil zobaczył u kogoś stojącego obok ikonu na piersi, wziął ją i pocałował. Natychmiast warki, które poniżyły ikony i strasznie otwarte usta, zamknęły się, a on, wybawiwszy się z nienawiści, nieszczęść, które go dopadły, i cierpień, spokojnie zasnął, przekonawszy się, że dobrze jest czcić święte ikony. Cesarzowa przyniosła ze swej szkatuły święte i czcigodne ikony i przekonała męża, żeby je całował i czcił z całej duszy. Wkrótce Teofil odszedł z tego życia. Teodora sprowadziła wszystkich, którzy byli na zesłaniu i w więzieniach, i dała im wolność. Z tronu patriarszego zrzucono Jana, zwanego Janis, czyli czarodziej, który raczej był przełożonym wróżbitów i biesów niż patriarchu, a na jego miejsce wprowadzono wyznawcę Chrystusowego, Metodego, przedtem wiele cierpiącego w obronie ikon i za życia zamkniętego w grobowcu. Właśnie wtedy z Bożego Oświecenia do świętego Joannicjusza Wielkiego, który był ascetą na górze Olimp, przyszedł wielki asceta Arsakiusz, mówiąc: Bóg posłał mnie do ciebie, abyś po przyjściu do Nikodemii, do czcigodnego męża Izajasza pustelnika, pouczył się u niego i dokonał z nim tego, co podoba się Bogu i jego Kościołowi. Po przyjściu do czcigodnego Izajasza usłyszeli od niego: Tak mówi Pan, oto zbliża się koniec wrogów mego obrazu, dlatego idźcie do cesarzowej Teodory, patriarsze Metodemu, tak powiedzcie: Odłączam wszystkich niegodnych i wtedy z aniołami złóż mi ofiarę chwały, czcząc przedstawienie mego oblicza i krzyża. Usłyszawszy to asceci, pośpieszyli do Konstantynopola i wszystko, co powiedział im czcigodny Izajasz, przekazali patriarsze Metodemu i wszystkim wybrańcom Bożym. A oni poszli do cesarzowej, znajdując je we wszystkim posłuszną, była bowiem pobożną i miłującą Boga, trwającą w czci świętych ikon, co otrzymała od przodków. Cesarzowa natychmiast zdjęła ikonę Bogu Rodzicy, wiszącą na jej szyi, aby wszyscy ją widzieli, i pocałowawszy ją powiedziała: Jeśli kto nie czci ikon i nie całuje ich z miłością, bez idolatrii, nie jak bożków, ale jako obrazy, z miłości do praobrazu, ten niech będzie odłączony od kościoła. Ojcowie rozradowali się z radością wielką. Teodora poprosiła ich, żeby modlili się za jej męża Teofila. Oni zaś, widząc jej wiarę, chociaż mówili, że przewyższa to ich moc, podporządkowali się. Święty patriarcha Metody po przyjściu do Wielkiej Świątyni Bożej zwołał cały lud prawosławny, duchowieństwo, biskupów, mnichów i pustelników, wśród których byli wspomniani już Joannicjusz Wielki z Olimpu, Iersakiusz, Naukracjusz, uczniowie Teodora Studyty, Teofan igumen monasteru, Wielkie Pole, Teodor i Teofan naznaczony, Michał ze świętego miasta Jerozolimy, Synkletos i wyznawca, i wielu innych. Wszyscy oni odsłużyli panichidę za Teofila, modląc się ze łzami i ciągle błagając Boga. Czynili to przez cały czas, pierwszy tydzień Wielkiego Postu, a sama cesarzowa Teodora także w ten sposób modliła się wraz z Synkletosem i ze wszystkimi, którzy byli w pałacu. W piątek o wschodzie słońca cesarzowa Teodora zasnęła i zobaczyła samą siebie stojącą przy kolumnie Konstantyna Wielkiego, a także ujrzała jakichś ludzi z hasłem idących drogą i niosących narzędzia tortur, a pośrodku ciągnęli cesarza Teofila, który miał ręce związane na plecach. Ujrzawszy męża, cesarzowa poszła za tymi, którzy go prowadzili. Gdy doszli do spiżowej bramy, zobaczyła siedzącego pod ikoną Zbawiciela, jakiegoś przedziwnego męża, przed którym postawiono Teofila. Cesarzowa upadła do nóg tego męża i zaczęła błagać miłosierdzie dla niego. W końcu otworzył on usta i rzekł: Niewiasto, wielka jest twoja wiara. Wiedz przeto, że ze względu na twoje łzy i twoją wiarę, a także ze względu na modlitwy i ofiary moich sług i moich kapłanów, przebaczę twemu mężowi Teofilowi. Rozkazał też tym, którzy prowadzili cesarza: rozwiążcie go i oddajcie jego żonie. Ona zaś, zabrawszy go, odeszła radując się i weseląc się, i natychmiast się przebudziła. Patriarcha Metody, gdy sprawował modły i nabożeństwa, wziął czysty rulon, zapisał na nim imiona wszystkich cesarzy, heretyków, włączając cesarza Teofila, i położył w prezbiterium na świętym ołtarzu pod obrusem. W piątek patriarcha zobaczył jakiegoś budzącego bojaźń i wielkiego anioła, wchodzącego do świątyni. Podszedł on do patriarchy i rzekł: Usłyszana została twoja modlitwa, biskupie. Cesarz Teofil otrzymał przebaczenie. Nie dokuczę już więcej Bogu w tej sprawie. Patriarcha, badając, czy ta wizja jest prawdziwa, zszedł ze swego miejsca, wziął rulon, rozwinął go i zobaczył: O zrządzenie Boże, że imię Teofila zostało całkowicie wymazane przez Boga. Dowiedziawszy się o tym, cesarzowa bardzo się ucieszyła, posłała do patriarchy i poleciła zgromadzić cały lud z czcigodnymi krzyżami i świętymi ikonami w wielkiej świątyni, aby zwrócić jej święte ikony i ogłosić wszystkim nowy cud Boży. Wkrótce, gdy wszyscy zgromadzili się w świątyni ze świecami, przyszła także cesarzowa z synem. Podczas litanii wyszli i wraz ze świętymi ikonami, czcigodnym drzewem krzyża oraz świętą Ewangelią doszli do wspomnianej drogi wzywając: Panie, zmiłuj się, a po powrocie do świątyni odprawili boską liturgię. Wtedy święte ikony zostały zwrócone przez wybranych świętych mężów, wygłoszono życzenia długich lat życia pobożnym prawosławnym, a wrogowie i niegodni, którzy nie przyjmują kultu świętych ikon, zostali odłączeni i poddani anatemie. Od tego czasu wyznawcy postanowili corocznie w ten sposób sprawować ten święty triumf, abyśmy kiedyś znowu nie wpadli w taką samą nieprawość. Niezmienny obrazie Ojca, dla wstawiennictwa tych świętych wyznawców, zmiłuj się nad nami. Amen.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.